Głos pracownika.
W głosie pracownika opowiemy o wypaleniu zawodowym i o tym, co możemy zrobić, by do tego wypalenia nie dopuścić, a także o ankietach, dzięki którym pracodawcy mogą na czas zareagować i pomóc swoim pracownikom. Alicja Samolewicz-Iglicka, zapraszam.
Warto wiedzieć.
Moim i Państwa gościem jest Karol Koronowicz z Responsly, firmy specjalizującej się w badaniu doświadczeń pracowników. Wspomniał Pan, że doświadczył wypalenia zawodowego. Kiedy Pan poczuł, że to jest właśnie wypalenie zawodowe?
Teraz poczułem, że to jest tak naprawdę, miałem to wypalenie. Wtedy była taka sytuacja, w której mimo tego, że cały czas, całe życie robię to, co lubię, to w momencie przestawało to dawać mi przyjemność, którą wcześniej otrzymywałem od pracy. I to się przekłada też na sen, na cały taki sposób, na to, że częściej się choruje. Teraz jak patrzę to z perspektywy czasu. Ten problem wypalenia zawodowego jest bardzo złożony, dlatego uważam i tak uważamy w firmie, że ważne jest takie zrozumienie go bliższe swojej osobie niż jakieś takie definicje, bo na wypalenie zawodowe jest bardzo dużo czynników, może wpływać dookoła.
Pytam o to, jak pan u siebie to rozpoznał, dlatego że może słuchają nas osoby, które zaczynają mieć wątpliwości albo zaczynają się zastanawiać, czy może i mnie dotknęło wypalenie zawodowe. Czy są jakieś takie czerwone lampki, które powinny nam się zapalić, żeby zrozumieć, że coś jest nie tak?
Ja myślę, że większość ludzi może dotknąć, bo teraz jest taki wysyp badań, które mają różną jakość, ale mówią, że 80% pracowników w Stanach doświadczyło wypalenia zawodowego.
Bardzo dużo.
Czyli można powiedzieć, że to nie jest tak naprawdę jakieś schorzenie, które nie dotyczy nikogo. To jest taka naturalna kolej rzeczy, jeżeli nasza praca nie funkcjonuje w takich higienicznych, dobrych ramach, to doprowadzi do tego prędzej czy później.
Czyli co, nie będzie nam się chciało pracować? Będziemy się stresować, jak będziemy musieli iść w poniedziałek do pracy?
O tak. To jest w ogóle jedna rzecz, której u mnie w firmie, jak zatrudniam kogoś, mówię, żeby dał mi znać, jeżeli w niedzielę wieczorem jest zestresowany poniedziałkiem. Bo to było coś, co mi pokazało, że ja gdzieś 20 w niedzielę zaczynało do mnie przychodzić stres związany z pracą. I stres jest głównym czynnikiem wypalenia zawodowego. Czy innymi słowy, nieumiejętność zarządzania stresem, bo stres będzie zawsze jakiś mniejszy lub większy.
Czy to jest też tak, że my zaczęliśmy częściej teraz mówić o wypaleniu zawodowym? I dlatego łatwiej nam może zacząć szukać takich symptomów, o których teraz rozmawiamy u siebie? Czy to jest nadal taki temat, nie powiem, że tabu, ale jeszcze nie dociera do wszystkich?
Wszystko się wydarzyło w trakcie pandemii. Wtedy, nie wiem, jakoś dużo osób zaczęło pracować zdalnie. To też był jakiś czynnik, bo brak kontaktu z ludźmi, ileś takich elementów się nałożyło. I zaczęliśmy więcej o tym rozmawiać. Też depresja jest związana z tym. Wydaje mi się, że to wszystko dotykało nas wcześniej, tylko teraz dopiero zaczynamy to nazywać.
Czy dzięki temu, bo mogę powiedzieć, że dzięki temu, że pana to dotknęło, zaczął się pan tym zajmować też zawodowo, żeby pomagać innym?
Zdecydowanie tak. Z narzędzia do ankiet wykluło się narzędzie do zarządzania doświadczeniami pracowników i klientów. Co jest taką konsekwencją de facto tworzenia czegoś, że tworzymy na razie coś takiego prostego, czyli są formularze, są ankiety. Każdy może tworzyć wszystko, ale konsekwencją tego jest stworzenie czegoś, co rozwiązuje problemy i takie problemy widoczne. Czyli wytworzenie tego narzędzia o nazwie Responsly polegało na tym, żeby stworzyć takie rozwiązanie, które pozwoli pracodawcom badać pełne doświadczenie pracownika związanego z przebywaniem w firmie, czyli satysfakcję, zaangażowanie, lojalność, czy po prostu zwykły feedback, czyli informacje odnośnie miejsca pracy, czyli czy ma wystarczające zasoby do realizacji pracy, czy jest zadowolony. To te pytania są trochę podobne albo mają wspólne części z pytaniami, które pojawiają się w formularzach do detekcji wypalenia zawodowego, depresji. I tutaj znaleźliśmy pole do tego, żeby to połączyć i wykorzystać i dać możliwość pracodawcom, zanim powiedzmy pracodawca będzie zły na pracownika, może pomyśleć, że to nie jest do końca taki problem prostolinijny, że on nie chce.
Tylko, że jest jakieś zaplecze, jest jakieś drugie dno.
Za dużo miał pracownik pracy, za mało zasobów firma przeznaczyła na to, za duża presja była.
Te pytania są krótkie, ich jest mało.
To znaczy taki najpopularniejszy kwestionariusz BDI do diagnozy wypalenia zawodowego na przykład to jest 28 pytań w trzech sekcjach. I one są proste bardzo.
Pracodawcy zachęcają do wypełnienia takiej ankiety swoim pracownikom i z nich algorytm wyczytuje, czy już gdzieś może pojawić się ewentualne wypalenie zawodowe. Dobrze zrozumiałam?
Tak, to jest to chyba gdzieś złożone. Większość ankiet ciężko się je wypełnia na telefonach, są długie, nieprzyjazne. My tym mamy już 10 lat doświadczenia w robieniu ankiet i one muszą być proste. Staramy się jedno pytanie w danym momencie wyświetlać. Nasz produkt, ten do badania doświadczeń pracownika, on stara się dawać w danym momencie jak najkrótsze ankiety i jak najmniej pytań. I teraz, jak to się przekłada na analizę? Ta ankieta jest powtarzalna. Ona może być raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. I w zależności od tego, jakie pytania padły, to ta ankieta się do systemu dobierze kolejne pytania w kolejnych cyklach, żeby zobaczyć, po prostu będzie miał flagę. Coś tu jest nie tak, to zadam jeszcze jedno pytanie uzupełniające. Jak będzie ok, to cofniemy się do punktu wyjścia w tym aspekcie analizy, a jeżeli nie, to podrążymy to dalej.
No właśnie, pada nagłos. Ma pani albo ja mam wypalenie zawodowe. Czuję to, wiem, sprawdziłam. Co dalej mogę zrobić, żeby to minęło? Czy to może minąć?
Dane takie w przestrzeni publicznej są smutne, bo takie mocne stadium wypalenia zawodowego szacuje się, że odzyskanie zdrowia to jest około 2 lat. Albo może tak straszą nas, żeby tak uważać na to.
Czy pracodawcy są zainteresowani tym, żeby badać swoich pracowników, żeby wiedzieć, czy to wypalenie zawodowe dotyka jakichś osób w ich firmie?
Jak najbardziej. Nie jest to jakiś szał jak na kryptowaluty, ale mamy bardzo duże spektrum klientów w naszej firmie przez ostatnie 10 lat działalności i nasi klienci robią oceny 360, czyli takie typowe oceny pracownicze. Jak do nich się odzywamy i mówimy o takiej możliwości, to są bardzo zainteresowani, bo można mówić wiele rzeczy na temat pracodawcy. Jeżeli wszystko jest okej, to pracodawcy zależy, żeby pracownikowi żyło się dobrze, bo to się przekłada na jego zysk. Prosta jest taka statystyka. Utrzymanie pracownika jest 5 razy tańsze niż pozyskanie nowego. Ale to można łatwo przeliczyć. No, jedna osoba odchodzi, praca jego zatrzymuje się, trzeba wyrekrutować nową osobę, przeszkolić. I jeszcze nie wiadomo, jaki jest będzie outcome tego. Warto inwestować w pracowników i wspierać ich.
To na koniec zapytam o taką złotą receptę, czy w ogóle jest. Co robić, żeby nie wpaść w wypalenie zawodowe?
Trzeba pracować zachowując higienę. Nie jest to łatwe, każdy to wie, ale gdzieś trzeba do tego dążyć. Najistotniejszym jest ta świadomość, żeby pojawiło się w głowach coś takiego, że a nuż to sprawdzę. Sprawdzę, czy to może być to. Bo to chyba jest największy problem. Specjaliści są, jest ich trochę za mało, ale to tylko nasza decyzja, czy my chcemy to sprawdzić, czy chcemy zweryfikować, czy coś jest nie tak z nami.
Flash. Informacje.
Stopa bezrobocia w Polsce w marcu wyniosła 5,4%. Wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To o 0,1 punktu procentowego mniej niż w ubiegłym miesiącu. W marcu w urzędach pracy zarejestrowano prawie 848,5 tysiąca bezrobotnych. Resort Rodziny i Polityki Społecznej przyznał dodatkowe 100 milionów złotych na realizację programów aktywizacji bezrobotnych organizowanych lokalnie przez powiatowe urzędy pracy. Programy będą finansowane ze środków Funduszu Pracy. Środki posłużą aktywizacji różnych grup bezrobotnych, m.in. rodziców powracających na rynek pracy po okresie sprawowania opieki nad dzieckiem, opiekunów osób niepełnosprawnych, osób zamieszkujących na wsi, długotrwale bezrobotnych kobiet czy osób z niskimi kwalifikacjami. Co trzeci Polak wykonujący pracę biurową jest zwolennikiem pracy wyłącznie w siedzibie firmy. 48% badanych jako optymalny wskazuje model hybrydowy, 17% chce pracować tylko zdalnie, wynika z badania firmy Skanska i Business Link. Przypomnę, 7 kwietnia praca zdalna weszła na stałe do kodeksu pracy. Zgodnie z nowelizacją przepisów, pracodawca jest zobowiązany do dopłaty do pracy zdalnej. Główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wyjaśnia, że pracodawca powinien wypłacać ekwiwalent lub ryczałt, który będzie odpowiadał przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika.
Tutaj chodzi o te zwiększone koszty, które są związane z wykonywaniem pracy w formule zdalnej. Nie zawsze ten internet, który miał pracownik w domu, był wystarczający na potrzeby pracodawcy.
Zgodnie z nowymi przepisami praca zdalna będzie mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia w formie zmiany warunków umowy o pracę. Nie jest wymagana forma pisemna. Nauczyciele otrzymują podwyżki płac z wyrównaniem od początku roku, informuje resort edukacji i nauki. Wynika to z ustawy budżetowej i karty nauczyciela. Najbardziej skorzystają najmniej zarabiający nauczyciele, dla których podwyżka ma wynieść rok do roku średnio 35%, czyli 1240 zł brutto. Nauczyciele zarabiający najlepiej otrzymają średnio 814 zł brutto. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu wspierającym. To nowe świadczenie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami pozwoli opiekunom na podjęcie pracy. Kasjer, telemarketer, robotnik budowlany, magazynier i rolnik – takie zawody znalazły się w gronie najbardziej zagrożonych z powodu rozwoju robotyzacji i sztucznej inteligencji, wynika z rankingu firmy Personal Service. Eksperci zwrócili uwagę, że rozwój sztucznej inteligencji i postępująca automatyzacja przyniosą zmiany na rynku pracy i przygotowali zestawienie 20 zawodów najbardziej zagrożonych. Na pierwszym miejscu jest zawód kasjera i sprzedawcy w sklepach detalicznych, na drugim wskazano pracowników obsługi klienta i telemarketerów, a na trzecim operatorów telefonów i central telefonicznych.
Zawody przyszłości.
W zawodzie przyszłości wracamy do zawodu rolnika, a to dlatego, że według najnowszego raportu Personal Service ta profesja znalazła się na liście 20 najbardziej zagrożonych z powodu rozwoju robotyzacji czy sztucznej inteligencji. Nie uważam, że ten zawód zniknie, a jeśli nawet, nie stanie się to w ciągu najbliższych 20 lat. Ale będą zmiany. Jakie? Iwona Wysocka, dzień dobry, już Państwu wyjaśniam. Zmieni się sposób wykonywania pracy, jak i potrzebne do niej wykształcenie i kompetencje. Przede wszystkim rolnictwo już w nie tak dalekiej przyszłości będzie musiało sprostać wielkim wyzwaniom. Według prognoz ONZ-u już w 2030 roku liczba ludności świata wzrośnie do 8,5 miliarda, co oznacza większe zapotrzebowanie na żywność i wodę. Do tego ogromnym wyzwaniem staną się zmiany klimatu, kapryśnie wpływające na plony. W tym kontekście rolnik będzie musiał być nie tylko producentem żywności i przedsiębiorcą, ale także wytrawnym strategiem i jednocześnie opiekunem środowiska. Będzie musiał cały czas się dokształcać. Powinien posiąść umiejętności obsługi i wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i urządzeń, takich jak roboty, drony, czujniki, aplikacje, systemy informatyczne. To da mu konkurencyjną przewagę. Robotyzacja i sztuczna inteligencja pomogą zwiększyć wydajność i jakość plonów. Pomogą także monitorować i zarządzać uprawami, glebą, nawodnieniem, nawożeniem. Technologie pomogą również na precyzyjną walkę ze szkodnikami. Poprawią także warunki pracy i bezpieczeństwo na polu. Autonomiczne maszyny same zbiorą plony i je przetransportują, ale rolnik przyszłości będzie musiał umieć z nich korzystać i je programować. Poza tym będzie musiał analizować dane, planować strategie i szybko podejmować trudne decyzje. Będzie musiał być elastyczny, kreatywny i uczyć się właściwie przez całe życie.
Głos pracownika.
Na dzisiaj to już wszystko, ale zapraszam Państwa do kontaktu z nami. Głos pracownika @radiogdańsk.pl.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.